Donald Trump został człowiekiem roku tygodnika Time.
Biznes się niezwykle ucieszył z powrotu Trumpa.
Pan Cash Patel, który ma być szefem FBI, powiedział, że chce sprawdzić, na co poszło 100 miliardów dolarów pomocy dla pana Zełenskiego.
I po pierwszym miliardzie nie padły żadne pytania, co Zełenski zrobił z tą forsą.
Czy pan sobie wyobraża, żeby w Polsce była siła polityczna, która będzie się domagała rozliczenia najpierw PiS-u, a potem Platformy z gigantycznych pieniędzy, które przekazali Ukrainie? Miliardy pomocy z Polski zostały przekazane, a nas nawet nie interesuje, co z tym zrobiono.
Czyli każdy, kto zapłacił podatek, to tracił część tego podatku nie na drogi, mosty, przedszkola w Polsce, tylko zarządzający państwem kierownicy wysyłali to na Ukrainę.
Im nawet nie przeszkadza to, że na Ukrainie powstają pomniki Szuchewycza czy Bandery i oni to wszystko łykają.
Czyli zaczną się remonciki faszystowskich pomników na terenie Polski, bo tak trzeba.
Dzień dobry. Mój sklep kolonialny w sieci znowu czynny, a gdyby istniał w realu, to wyglądałby tak. Chodź pan. Kiedyś otworzę w realu, to będę miał taki sklep, a nie żadne www.
Dzień dobry państwu. Witam w programie Antysystem. Paweł Lisicki, Warszawa. Wojciech Cejrowski, Ameryka. Tu się tak. Chyba nic nie zmieniło?
Na razie nie. Nie, dopiero tam w lutym mam w Polsce występiki, to wtedy się pojawię. A na razie tam u państwa jest kompletnie nieprzyjazna dla człowieka temperatura. To jest, w tej chwili jest pora roku dla pleśni i grzybów, a nie dla homo sapiens. Homo sapiens powinien przebywać na sawannie w pobliżu bram do raju, gdzie został stworzony i mógł sobie chodzić na golasa. Czyli między Etiopią a Kenią jest taki najbardziej właściwy klimat dla homo sapiens.
No dobrze, powiem tak, różnych rzeczy mogę zazdrościć albo nie, ale akurat klimatu, miejscu, o którym pan wspomniał, zazdroszczę, ponieważ przeżycie w Warszawie pierwszych dni grudnia, właściwie połowy grudnia i zbliżamy się do świąt, no jest doświadczeniem tak koszmarnym, że nikomu tego nie życzę. Leje, zimno, jeszcze kiedyś to był śnieg przynajmniej, mróz. To takie rześkie było. A teraz tak. Ani mrozu, ani śniegu, tylko ta koszmarna chlapa.
Śnieg pochwalam, u mnie się zdarza tam raz na dwa lata, że przyprószy, czasem szronik się pojawi, to częściej, jak to na pustyni, to na Saharze też się szron pojawia i niektórzy piją ze szronu, natomiast no to cała reszta pogody odpowiada systemowi, który panuje nad Polską, bo nawet trudno powiedzieć, że on w Polsce panuje, on panuje nad Polską. Obecni władcy, szczególnie wnuczek dziadka z Wehrmachtu, to nie są zwolennicy wolnej Polski, tak jak poprzednia ekipa, tak 20 lat wstecz, czyli resortowe dzieci Kwaśniewski, Czerwone Pająki, Miller i jeszcze Jaruzelski, cofając się, też nie reprezentowali interesów polskich, tylko byli namiestnikami. No i teraz czas panowania nad Polską. No to taka pogoda panuje nad Polską. Za dużo jest, proszę pana, wiatraków i ciepłe powietrze nie jest w stanie się przedrzeć w głąb kraju, a mroźne powietrze też nie jest się w stanie przedrzeć w głąb kraju, bo to nie jest prawdą, że energia zielona jest kompletnie obojętna, jeśli chodzi o energię. No przecież panele słoneczne zeżarły część tego światła słonecznego, które w przeciwnym wypadku zeżarłaby Ziemia. Czyli Ziemia by się podgrzała, ale ona jest przykryta panelami słonecznymi na coraz większych obszarach i one połykają tę energię, która miała ogrzać Ziemię. To samo dotyczy wiatraków. One przytrzymują wiatry. To nie jest zerowe, kompletnie obojętne ekonomicznie. No to ma pan zmiany klimatu wynikające z zastawienia ogromnych połaci ziemi panelami i wiatrakami.
Nie, no to znaczy na temat paneli się nie wypowiadam, bo szczerze mówiąc tej kwestii nie badałem. Natomiast jeśli chodzi o wiatraki, to mam całkowitą pewność, że one nie tylko robią to, o czym pan mówi, czyli no, wpływają na ruch wiatrów na ziemi, ale szczególnie niszczący wpływ mają te wielkie farmy wiatrowe na morzach. To jest dopiero tak naprawdę w promieniu iluś tam kilometrów całe życie zanika, wszystko jest kompletnie wyjałowione tak. I tak dalej. I to jest zresztą to jest swoisty paradoks, jeśli w ogóle coś jest w dzisiejszych czasach paradoksem, że tak mający tak ogromny negatywny wpływ na środowisko i wiatraki, i panele nagle okazują się, że są sprzedawane jako całkowicie neutralne, jako całkowicie niewpływające, jako te źródła energii, które są właśnie odnawialne, zdrowe, czyste, zielone i tak dalej, i tak dalej. No to jest po prostu hucpiarstwo do sześcianu.
Nie, to jest szatańskie kłamstwo. Ale przejdźmy może do jakichś optymistycznych wiadomości, święta, dzwoneczki,
lampeczki. Ale to pan tak zaczął, Ja chciałem optymistycznie, a pan od razu mi wyjechał z tym, że tutaj wiatraki, tutaj tak
moja po łacie. To teraz nawołuję do tego, żeby się poprawił. Dobra. Ja przy panu.
Okej. To ja panu dam szansę się poprawienia. Donald Trump został człowiekiem roku tygodnika Time. I od razu jest przepiękne zdjęcie, naprawdę on wygląda na tej okładce tak nobliwie, tak majestatycznie. No chce się aż powiedzieć tak, to jest człowiek, któremu można zaufać, który ma w sobie siłę i tak dalej, i tak dalej. No i Trump udzielił tam też wywiadu zresztą, no poza tym oczywiście, że...
A propos sesji chwilka.
Tak.
Otóż w Ameryce te sesje w takich przypadkach, kiedy mamy osobę bardzo znaną, czyli ona ma niewiele czasu, bo jest mocno zajęta. One są organizowane w sposób perfekcyjny. To nie jest tylko fotograf i wchodzimy do atelier i on mówi, to pani Grysiu, co teraz robimy? Tylko tam jest wszystko powymyślane wcześniej. Strona Trumpa ogląda rysunki i część odrzuca. Ustawiane to jest jak film rysunkowy trochę, że najpierw jest plan, jak film fabularny też. Wszystkie ujęcia są ołówkiem najpierw narysowane, oni tam sobie wybierają różne rzeczy. I Trump po prostu potem wchodzi i każde zdjęcie już jest, wszystko jest zaświecone, nie ma żadnego kręcenia reflektorami, nic takiego, tylko to bardzo szybko się odbywa. Inne zdjęcia z tej sesji są ciekawe. Można obejrzeć, ile było podejść. Nie aż tak strasznie wiele, to nie było 500 zdjęć, tylko dużo mniej, bo mamy mało czasu i zawinęli się bardzo szybko, czyli przyjechał, zrobił wywiad, zrobili sesję. Są też inne sesje Trumpa pokazane, gdzie z małżonką występuje, wcześniej robione w jego życiu. To nigdy nie trwa godzinami, jest przemyślane w detalach i skonsultowane z osobą, która będzie fotografowana, czyli jakiś szef od wizerunku Trumpa w jego Trump Tower wcześniej, a obecnie przyszły rzecznik prasowy Białego Domu, kontrolują sytuację. To zdjęcie w związku z tym, do tego zmierzam, nie jest przypadkowe. On jest taki dostojny za zgodą obu stron, zarówno tygodnik Time, czy magazyn, bo może już teraz nawet raz w tygodniu nie wychodzą, upadające pisemko. Zarówno Time, czyli wrogowie Trumpa przez całe lata.
Wrogowie Trumpa, tak.
Jak i ekipa Trumpa ustalali, które zdjęcie pójdzie na okładkę i jakie ono w ogóle ma być.
No dobra.
Więc to jest dostojny w sposób przemyślany.
Tak, ale efekt jest bardzo dobry, a mi się skojarzyło, jak zobaczyłem to zdjęcie, od razu mi się przypomniało takie zdjęcie z czasów kampanii prezydenckiej amerykańskiej z panią Kamalą Harris, która była na okładce Vogue'a. I tytuł do tego zdjęcia i potem taka próba zrobienia z tej Harris jakiejś właśnie wyjątkowo inteligentnej, sprytnej, przebiegłej kobiety, która dzierży w swoich rękach losy świata. I przypomniałem się, jakie to było koszmarnie żałosne. No, to znaczy Kamala Harris, która miała być przedstawiona jako właśnie polityk nowej generacji, nowego typu i tak dalej. No a tutaj w przypadku Trumpa, ja wiem, tak jak pan powiedział, to jest ustawione, przygotowane, ale może i ustawione.
No, ustawione może złe słowo, to jest przemyślane.
Dobrze, przemyślane, ale okej, okay, ale tam z niego po prostu wystarczy popatrzeć. No można, mówię, lubić, nie lubić. To jest mocny człowiek. Mocny człowiek z charakterem. To jest człowiek, który wie, czego chce i on od razu ma w sobie taką niezwykłą zdolność, którą mają niektórzy politycy. No przyciąga innych do siebie. To znaczy od razu sprawia, że oni wiedzą, że tam jest to źródło siły. Nie tylko dlatego, że reprezentuje imperium, Stany Zjednoczone, ale że on jako on, jako Trump, jako człowiek ma w sobie tę siłę. Mam wrażenie, znaczy, to są moje wrażenia z obejrzenia tego zdjęcia na okładce. No,
tak, ale tak jak najbardziej słuszne, bo wcześniej widywaliśmy filmy Joe Bidena, który wchodzi na jakąś scenę typu w Europie, zebranie NATO, bądź jakiś G20 albo inne takie. On wchodzi i nikt go nie zauważa. On się gdzieś tam plącze z tyłu, próbuje dojść do wyznaczonego mu miejsca, zagubiony lekko jest i nikt nie zwraca na Bidena uwagi. Czyli można być szefem imperium, ale jak o tobie wiedzą, że nie jesteś szefem, czyli nie szefujesz, tylko figurantem, no to przestają, pomimo że to jest imperium, zwracać na ciebie uwagę. Trump miał od początku, odkąd w biznesie zaczynał, dawno, dawno temu, taką cechę, że odpompowuje powietrze, to po amerykańsku tak się mówi, że wyssał całe powietrze z pokoju, jak tylko wszedł. I dlatego ludzie też koło niego stoją, bo koło niego jest powietrze, a cała reszta sali pusta. No ma tę właściwość swoją. Tego samego dnia, kiedy ogłaszano, że jest człowiekiem roku i ta sesja się pokazała i towarzyszący jej wywiad, o którym zaraz mamy pogadać, bo tam są strategie pewne na przyszłość wypowiedziane, otwierał też, czy zamykał giełdę, ten dzwonek na giełdzie. Nigdy nie pamiętam, czy to się przychodzi zamknąć sesję, czy otworzyć sesję.
Bo otworzyć
bardziej sensowne niż zamykanie upadku jakiegoś. Więc lepiej otwierać, bo jeszcze nie wiadomo, czy będzie wzrost.
Jeszcze nie wiadomo, co będzie. Zawsze jest szansa.
Tak. No i przyszedł z rodziną. Była córka Tiffany, która rzadziej się trochę pojawia i nie angażuje się w politykę. I inne ważne osoby, ale na ten dzień na giełdę nowojorską przyszły też, i to około 40, głowy największych przedsiębiorstw amerykańskich. Największy, najbogatszy biznes. Tak jakby w jednym miejscu w Rosji z okazji czegoś, co robi Putin, wszyscy oligarchowie się zebrali. To ci amerykańskie największe pieniądze przyszły osobiście patrzeć, jak Trump dzwoni, i uścisnąć rękę. Biznes się niezwykle ucieszył z powrotu Trumpa. Drugi co do bogactwa człowiek na kuli ziemskiej, czyli Jeff Bezos, ten od Amazona na przykład, ale nie tylko, najbogatszy to ma całą masę rzeczy. On w wywiadzie kilka dni temu stwierdził, że to doskonale, że Trump wraca, bo jego koncepcje biznesowe są dużo lepsze od wszystkich innych.
No proszę,
to był zawsze donator demokratów. Oficjalnie Amazon się kłaniał wszystkim demokratycznym pomysłom i tam mówił, tak, Kamala doskonała, Biden cudowny i tak dalej. A teraz się otwartym tekstem przyznali, ja też jestem MAGA. No tego nie powiedział, ale między tym, co mówił wcześniej o Trumpie, a tym, co mówi teraz o ekonomicznych koncepcjach Trumpa, jest kosmos, kosmos. Odległość.
I bardzo, bardzo dobrze, to znaczy ja akurat ostatnią rzeczą, którą się martwię, to to, że pan Bezos zmienił zdanie w tej sprawie i że inni zmienili. Tam jest jedna ciekawa rzecz.
Oni jeszcze do Mar-a-Lago jeżdżą, przepraszam, że panu przyjdzie, i Zuckerberg pojechał i te najważniejsze media wszyscy jeżdżą i nazwiska, których nie znamy, ale tam JP Morgan, takie różne machery, które sterują ruchem ekonomii światowej. To oni wszyscy do pałacu w Mar-a-Lago jeżdżą pocałować pierścień.
Personel napisał, że mam podziękować za subskrybowanie mojego kanału na YouTubie. Oczywiście, że dziękuję. Jeszcze napisali i za włączanie... Nic nie rozumiem. I za włączanie wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka. Subskrypcje i powiadomienia są darmowe, nic państwa nie kosztują. Czy personel uważa, że ludzie są głupi? No jak darmowe, to wiadomo, że nic nie kosztują. A nam pomagają na kanale. Bo nie jesteśmy ulubieńcami algorytmu YouTube. Więc każdy wyraz wsparcia, lajk, udostępnienie, subskrypcja, komentarz, to wszystko pomaga nam trwać. Aha, niech szef to nagra własnymi słowami. No, nagrałem.
Polskie media jeszcze nie do końca się nawróciły, bo tak cały czas nie wiedzą, jak się zachować, bo w gruncie rzeczy, no to zaraz czekają, co się dalej wydarzy, ale no trudno im się tak całkowicie przesterować o 180 stopni. No i do tej pory polskie media głosiły tezę, że najlepszym sposobem wsparcia dla Ukrainy to jest dopuszczenie do używania rakiet dalekiego, średniego i dalekiego zasięgu, no i szczególnie wykorzystania tych rakiet Atakams, Jones, które, na których wykorzystanie zgodę wydał Joe Biden. No i wtedy polskie media się bardzo cieszyły. Polscy eksperci mówili, że to wspaniale i że to jest w ogóle najlepsze, najsensowniejsze posunięcie. I Radek Sikorski tak mówi, cała reszta. Nagle w wywiadzie dla Time'a Trump mówi, że to jest szaleństwo. Mówi, że to jest szaleństwo, które do niczego nie doprowadzi. Szczerze mówiąc, mówi dokładnie to, co my żeśmy mówili w naszych programach parę miesięcy temu.
Tak powtarza po nas. No.
Powtarza po nas. No, wie pan, musimy czasem też trochę sobie przyznać pewnych tutaj, no, coś nam się udało, prawda? Narzucić tę strategię Trumpowi. Więc Trump po nas powtarza, mogę to śmiało powiedzieć, no ale tym niemniej, jak on to powtarza, to zauważyłem taką niewygodę w polskich mediach, bo tak, jakby to było jeszcze 2 miesiące temu, no to już onuca, zdrada, kremlowska propaganda. Teraz został tym prezydentem, lada moment go zaprzysiężony. No to nie można już powiedzieć, że to będzie onuca, zdrada, agent Putin, Kreml i tak
ale
dalej.
Ale można, w 2016 tak? Został zaprzysiężony i od początku była opowiastka o Russian collusion. Czyli, że jest ruską onucą, że go skorumpowali Ruscy, albo za pieniądze, albo coś na niego mają, bo sikały na niego prostytutki w moskiewskim hotelu. No i była mowa o tym przez 4 lata. Teraz dopiero, właściwie przez 8. Bo za czasów Bidena też wspominano tamto, trochę ciszej, ale wspominano. Mimo, że Trumpa już nie było, no ale kandydował. I teraz dopiero wyszły kwity, że to wszystko nieprawda. Takie mocne kwity, których CNN i lewa strona już nie kwestionują. Poddali się w tej kwestii. Czyli onucą był przez 8 lat. Przedwczoraj przestał być onucą oficjalnie Donald Trump. No to może polskie media się orientują trochę wolniej, albo ci korespondenci nie rozumieją, o co tutaj chodzi, bo angielski pan, no znają słabo.
Jeszcze im wajchy nie przedstawiono, bo to jest zresztą, powiem szczerze, mój najsmutniejszy wniosek od czasów COVID-u, bo to naprawdę wtedy to tak namacalnie dostrzegłem, że w przypadku tak zwanych wolnych mediów to jest wszystko pic na wodę fotomontaż. To znaczy to są pracownicy dużych korporacji medialnych.
Resortu.
Tak, no i po prostu wajchę im przystawiają, to oni zaczną zaraz śpiewać w tę stronę. Jak im w drugą stronę, to oni zaczną w drugą stronę.
No ale stąd było moje porównanie z czasami PRL-u na samym początku, że ja obserwuję dokładnie to samo zjawisko co pan, że nie ma wolnych mediów, tylko jest aparat. I aparat się składa z różnych elementów. Nomenklatura istniała wśród inżynierów, żeby fabrykami zarządzali nasi, żeby koleją zarządzali nasi, żeby gazetą zarządzali nasi. No i ten aparat, pan Lis należy do aparatu, kto tam w TVN-ie pracuje należy, czy chce, czy nie chce, pracuje dla aparatu. Ten aparat realizuje linię przewodnią partii. Tak nazywano to w czasach PRL-u. Obecnie trzeba by wymyślić jakąś inną nazwę, no ale realizują jakąś linię jakiejś partii.
Linia przewodnia Tuska teraz jest, że tak powiem, realizowana.
Nie, Tusk to nie rządzi. To jest leniwe popychadło, które wykonuje, a nie rządzi. Pan przecenia cały czas Tuska,
no dobrze.
Mam
wrażenie. Nie, ja
o wywiadzie Trumpa jeszcze słówko.
Tak, no to niech pan mówi o tym wywiadzie dalej.
Otóż wątek Polski, który tak. Pan przegapił.
O, dobrze, no zostawiłem panu, żeby pan miał coś do powiedzenia. No. Siedzi pan w Ameryce, to musi pan komentować wywiady amerykańskie. No.
Nie czytał pan wpisów pod naszymi materiałami, że Cejrowski się co chwila wcina. Mam aktywny umysł, jak Lisicki coś powie, a Lisicki mówi dobrze. Wolniej ode mnie, to ja, żeby to nie prawda. Zgubić tej myśli, łapię za jakieś jedno słowo Lisickiego i przerywam bez przerwy, za co przepraszam.
Ale mi to nie przeszkadza, niech pan mówi. No.
Dalej im przeszkadza, a dla ich robimy, dla nich, dla państwa.
Ale oni są ogólnie zadowoleni, bo gdyby byli niezadowoleni, to by nawet tych wpisów nie było.
Trump odmówił odpowiedzi na pewne pytania, które zadawał Time. I teraz se może odmawiać jeszcze formalnie, bo nie jest prezydentem, tylko elektem. Natomiast gdyby był prezydentem, to jest pytanie, czy wolno mu odmawiać odpowiedzi na pewne pytania. Jest zatrudniony przez naród i ma się przed tym narodem spowiadać. Ta sytuacja obowiązuje prezydenta Dudę, obowiązuje premiera Rzeczypospolitej. Oni wszyscy mają obowiązek, dodałoby się słowo psi obowiązek, który lekceważą, czyli jak pies olewa trawniczek, to oni olewają ten swój obowiązek, nie odpowiadając na niewygodne pytania ze strony prasy czy narodu. mają obowiązek odpowiadać. Prezydent amerykański tego obowiązku nie ma. Dlaczego? Bo jest najwyższą władzą od utajniania bądź odtajniania dokumentów bądź treści wszelakich, które dotyczą, no na przykład, bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Więc jedynym urzędnikiem w Ameryce, który ma pełne prawo odmówić odpowiedzi na własny rachunek, powiedzieć: na to pytanie nie odpowiadam, i Trump tak zrobił kilkakrotnie w czasie tego wywiadu, i nie musi się tłumaczyć, dlaczego nie odpowiedział. I nie można mu przysłać żadnego dokumentu przymuszającego go, żeby udzielił odpowiedzi, nawet sądowego. Bo prezydent amerykański jest najwyższą władzą od utajniania bądź ujawniania dokumentów. Jednoosobowo może to zrobić, nie musi tego robić na piśmie. On i ja, i tylko on decyduje o tym. W Polsce takiej sytuacji nie ma, w związku z tym, jak w Polsce panu Duda nie odpowie na jakieś pytanie, to łamie prawo, tylko że nie możemy mu nic zrobić. No, to inna sprawa.
No dobrze, i jakie to jest to, jaki jest ten wątek, który, że tak powiem, ukraiński. Uciekł Trump?
Ukraiński, bo pytano o konkretne koncepcje, jakie on ma rozwiązania. On mówi: nie będę pani teraz pokazywał moich kart i moich koncepcji. Drugie pytanie było takie, czy rozmawiał z Putinem przez telefon. On mówi: to jest niestosowne. Odpowiedź na to pytanie byłaby niestosowna, powiedział. Czyli pytanie było ok, tylko nie odpowiem pani na to pytanie, bo odpowiedź byłaby niestosowna. Ani na tak, ani na nie. Jak sobie,
no dobrze, ale to, ale
jak
ten
grzecznie
wątek...
przyjmiemy tę jego odpowiedź, nie agresywnie, nie odpowiada mi na pytanie, tylko grzecznie, to rzeczywiście, jeżeli rozmawiali po cichu z Putinem, to mówienie o tym byłoby niestosowne, kłamanie, że nie rozmawiali, byłoby niestosowne. Jeżeli nie rozmawiali, ale przecież na jakimś niższym szczeblu toczą się negocjacje, wymieniali pisma, ale nie rozmawiali, to też niestosowne byłoby pod nieobecność Putina w dyplomacji odpowiadać na takie pytanie. I Trump powiedział, moja odpowiedź byłaby niestosowna.
No tak, ale to jest właśnie to są wszystko elementy, które sprawiają, że ja, że tak powiem, poważnie traktuję Trumpa. I co więcej, wierzę, że jeśli komuś się uda doprowadzić do zażegnania tego, zakończenia tej wojny, no to akurat jemu, bo się zachowuje w poważny sposób. No nie chlapie jęzorem na prawo i na lewo, nie opowiada jakichś niesłużonych historii, nie próbuje się, prawda, no niestety, jak to, bo jest poważny, tak, bo za nim stoi poważna siła. Ale też właśnie to, co powiedział i to, co zacytowały media, czyli tak kwestia szaleństwa, no to jest właśnie zdrowy rozsądek, tak? To znaczy nikt nie jest mnie w stanie przekonać, że użycie w tej wojnie tego typu rodzaju broni do czegokolwiek sensownego może prowadzić, tak? No bo to gołym okiem widać, że to jest droga całkowicie donikąd. I to...
Nie, no strzelanie amerykańskimi rakietami, które dostało się w ramach pomocy międzynarodowej w prezencie jakimś tam od Ameryki, strzelanie w głąb terytorium mocarstwa atomowego naszego wroga, w porządku, ale to Amerykanie mogą sobie pozwolić.
No to Amerykanie mogą, tak.
Na strzelanie w głąb terytorium Rosji, i to oznacza wojnę światową. Natomiast no nie Żeleński. Nawet jeżeli dostał pozwolenie od Bidena, to gdyby działał w interesie Ukrainy i był średnio roztropny, to by tego nie robił. No może jest szantażowany, jest roztropny, ale jednocześnie jakoś zmuszony do tego, żeby strzelać w głąb Rosji. Absolutnie, no jak w cyrku. Drażnienie lwa w klatce za pomocą kija, którym się go dźga, to nie jest roztropne, nawet jeżeli jakieś kraty między nami są.
Ale dokładnie, ale najciekawsze jest to, że ta zdroworozsądkowa postawa Trumpa, warto to zauważyć, przecież przez wiele miesięcy, nie tylko przez Bidena, ale przez ogół tak zwanych europejskich przywódców była kompletnie lekceważona i oni po prostu się nadymali, oni opowiadali, jak to jest konieczne, że to była najważniejsza rzecz, że to przełomowe i tak dalej. Ale na proste pytanie, ale panowie, czy tam panowie i panie, ale jaki będzie tego pozytywny efekt? Oni nie potrafili odpowiedzieć. Oni, to tak jak Radek Sikorski odpowiadał, że
no właśnie, jak te psy na trawniku olali odpowiadanie na pytanie, chociaż pracują za pańskie pieniądze.
Że oni nastraszą Putina, wie pan, tak mówili, że oni nastraszą, i jak Putin zobaczy, że taka rakieta wleciała na terytorium Rosji, to on po prostu ze strachu, już nawet nie chcę powiedzieć, co zrobi, ze strachu.
Dobra, jedno pytanie, bo Lisicki się lepiej orientuje w tych sprawach. Powiedział pan przywódcy europejscy. Niech pan wymieni jedno nazwisko przywódcy europejskiego, bo mnie się zdaje, że oni wszyscy są ukryci i w Europie nie ma żadnego przywódcy.
No ja używam tego określenia w czysto nominalny sposób, czyli nie mówię, kto faktycznie nim jest, ale tymi, którzy z takich uchodzą. No Emmanuel Macron, Olaf Scholz.
Nie, to ja nawołuję, żeby ich nazywać figurantami. No figury dobrze, przywódców, figuranci. Bo to nam pozwoli inaczej myśleć na temat różnych ich decyzji. Macron nie jest przywódcą, nie jest wodzem narodu, nie ma poparcia we Francji. Spada mu i spada coraz bardziej. Ma władzę, którą przekazano mu. Nawet no, nie ja uważam, mówię, że on ją zdobył osobiście.
Przywódcę użyłem wyłącznie w takich jakby kategoriach opisowych. Tak? Znaczy ludzi,
jak kierownik. Ludzie,
tak, jak kierownik. Tak. Kierownik,
jak kierownik, no. Kierownik nie jest ani właścicielem sklepu, ani dyrektorem, ani prezesem. No tak. Tylko kierownik. Więc mamy tak kierowników różnych. Tu, pan, no, Tusk pan to absolutny to... kierownik i cieć. Nic, kierownik żadnych cieć, własnych tak. decyzji.
Jest pan Scholz, który, nie wiem, poparcie dla niego jest tak niskie, że już niedługo nie będzie w ogóle można zobaczyć tej wznoszącej się krzywej. No jest pan Starmer z Wielkiej Brytanii, czyli pan premier, który zdążył, właściwie to jest chyba najszybciej tracący poparcie premier w historii Wielkiej Brytanii. Z tego, tak patrzyłem na różnych innych, on szoruje po dnie, a ledwo został w władzy, już kompletnie po prostu wszystko się przewróciło. No i to są przywódcy europejscy tak zwani.
No, to jest też dowód na to, że to są kierownicy jacyś. Bo no tak, Tony Blair z tej samej partii, on był przywódcą tej swojej grupy i jeszcze wtedy może jakieś dyrektywy też z Davos dostawał czy skądś, ale było po nim widać, że coś tam zarządza. Że niektóre rzeczy są na jego ramionach. Natomiast po tych wszystkich chłystkach, którzy w tej chwili w Europie piastują najwyższe stołki swoimi pupami, to ja nie widzę przywódcy żadnego, żadnego wodza nie widzę. Wśród ja generałów widzę. NATO, jak patrzę na te twarze, jeszcze tam paniusie jakieś siedzą, to cywilne zwierzchnictwo, to głównie kraje skandynawskie mają, że takie paniusie tam sobie siedzą.
Ja, takie paniusie
i oni mają walczyć
tak.
z Putinem?
Siedzą paniusie, robią minę, jakby po prostu od nich zależał los świata. Co jedna to niestety bardziej durna i się tam, prawda, mądrzą jedna przez drugą. No i oczywiście jest pan Rutte, który jest szefem tego przedsięwzięcia, czyli sekretarz generalny NATO, który mi się kojarzy tylko z jedną rzeczą, z jego różnymi głupimi wypowiedziami na temat tego, jak to w Polsce panuje reżim pisowski, bo on się wtedy zasłynął jako wielki obrońca demokracji. No to jest pan Rutte, a i przepraszam, zapomniałem o bardzo ważnej postaci świata zachodniego, czyli o pani Ursuli von der Leyen, która robi za szefa Komisji Europejskiej i występuje jako ta właśnie twarda kobieta, ale to jest po prostu już tak żałosno śmieszne, że nie wiem, kto wierzy w tę opowieść o pani Ursuli.
No w tym jednym przypadku bym się zgodził, że ona jakieś karty rozdaje, zostały jej powierzone, ale że część decyzji podejmuje samodzielnie, bo poczuła, że jest dyktatorem. To tak jak z Adolfem Hitlerem. Temat na felieton być może do rzeczy, ale może dla jakiegoś historyka, nie dla mnie. Otóż Adolf Hitler, to on był kierownikiem poczty, mógłby być. Natomiast wielki biznes niemiecki wymyślił, że po upadku, po pierwszej wojnie światowej potrzebują kogoś takiego, za kim się schowają i on pociągnie całe pieniądze i całą machinę niemiecką w kierunku odbudowy i militaryzacji, więc postawili Hitlera.
No on miał jeszcze jedną cechę, ale to jest na osobną tą, był nieprawdopodobnym demagogiem. To znaczy to jest rzeczywiście tak, że są nawet takie wspomnienia z lat wczesnych, lat 20., czyli w momencie, kiedy zaczęło się kształtować NSDAP, no mówiące właśnie o tym, że on się nawet spotkał z takim amerykańskim wtedy dyplomatą w 1922 roku i tam jest taki opis z tego spotkania i on napisał: nigdy nie widziałem tak sprawnego demagoga. I rzeczywiście Hitler miał tę no, diabelską cechę, że potrafił tak przemawiać i w taki sposób, że porywał ludzi.
Tak. No, to nie był mózg tej operacji.
Nie,
no to temat na inny temat. To nie był mózg tej operacji, którą była II wojna światowa. W 6 lat Niemcy odbudowali swoje zrujnowane państwo przed II wojną światową. W 6 lat się podnieśli. To wszystko te wielkie firmy, inżynierowie, dyscyplina, organizacja pracy, co krok po kroku robić. Technologicznie Niemcy wtedy były najwyżej rozwiniętym krajem na kuli ziemskiej. Technologicznie.
Wybitne kosmetyki naturalne. Robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com/kosmetyki.